Rady Miasta Poznania. Przypominam, że została ona przerwana w trakcie omawiania punktu 28. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania w związku z upłynięciem czasu trwania sesji. W punkcie 28 po przedstawieniu informacji o pracach Prezydenta Miasta Poznania znaleźliśmy się w momencie przed ewentualną dyskusją na ten temat i do głosu zapisały się wtedy dwie osoby. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz i pani radna Beata Urbańska. Jak widzę, państwa w tej chwili nie ma, ale wiem też od pana prezydenta Kajzera, że bezpośrednio po sesji pytania, które chcieli zadać, zostały zadane i wyjaśnili sobie te kwestie. W związku z tym nie mogę w tej chwili udzielić głosu państwu radnym. Zapytuję więc, czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos jeszcze w punkcie informacja o pracach prezydenta miasta Poznania? Nie widzę zgłoszeń, zamykam. Jest pan radny Krzysztof Grzybowski, bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja jedno zapytanie z części na stronie 19. Jest informacja o stanie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu za okres jednego miesiąca. Chciałbym tutaj dowiedzieć się, jest informacja, która mówi o, jest rozróżnienie dotyczące aktualizacji zarówno gminy, jak i Skarbu Państwa. Natomiast chciałem zapytać, czy w następnych informacjach byłoby możliwe, ażeby radni otrzymywali także informacje o stanie postępowań odwoławczych tam, gdzie miasto lub Skarb Państwa złożyło ofertę nowej stawki użytkowania, opłaty za użytkowanie wieczyste. Natomiast podmioty, których to dotyczyło, tej oferty nie przyjęło i złożyły odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. To jest moje zapytanie, żeby tą informację w takim zakresie rozszerzać.
Czy można prosić o ustosunkowanie się, panie prezydencie, do tej wypowiedzi?
No tak, sądzę, że jest możliwość rozszerzenia tej informacji o dane dotyczące, jaka grupa podmiotów zakwestionowała zaproponowane wyceny nieruchomości i na jakim etapie postępowania w tym zakresie są. Myślę, że jesteśmy w stanie za jakiś okres, czy to za 2014, czy za cały 2013 rok, jesteśmy w stanie podać te informacje.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Zamykam punkt 28. Przystępujemy do realizacji punktu 29. Interpelacje i zapytania. Najpierw interpelacje. Proszę państwa, którzy chcą wygłosić swoje interpelacje, o zgłoszenie się w czasie, jak będę o tym informował. A więc od ostatniej sesji wpłynęły następujące interpelacje. Pana radnego Łukasza Mikuły dotycząca problemów parkingowych w rejonie ulic Maczka i Piątkowskiej. Pani radnej Ewy Jemility dotycząca zasad ruchu na ulicach Ciechocińskiej i Kartuskiej. Dotycząca bezpieczeństwa przejścia pomiędzy Szczawnicką i Czorsztyńską. Dotycząca bezpieczeństwa dzieci i osób korzystających z przystanku do szkoły nr 62 przy Dukielskiej. Dotycząca wadliwie działającej sygnalizacji świetlnej na osiedlu Rusa przy szpitalu, dotycząca terenu wokół pomnika harcerza, dotycząca przekazująca zapytanie w imieniu Stowarzyszenia Lepsze Rataje i zapytanie dotyczące podwyżek dla osób sprawujących piekę zastępczą. Pana radnego Bartosza Zawiei dotycząca możliwości modernizacji ulicy Przełęcz. Pana radnego Mariusza Wiśniewskiego dotycząca usunięcia ubytków oraz poprawy oznakowania trasy pieszo-rowerowej w parku nad Wartą, dotycząca budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Obodrzyckiej, dotycząca budowy krytego basenu na Ratajach, dotycząca lokalizacji wybiegów dla psów w rejonie parku Rataje. Pana radnego Krzysztofa Grzybowskiego dotycząca niektórych niekorzystnych zmian funkcjonowaniu transportu publicznego dla mieszkańców Krzyżowic, Smochowic, Kieksza oraz Woli po 1 lipca bieżącego roku pani radnej Urszuli Mańkowskiej dotyczącej budowy ulicy Kłeckiej, pana radnego Tomasza Lipińskiego dotycząca budowy ścieżki pieszo-rowerowej Morasko-Suchy Las, dotycząca kamienicy przy ulicy Taczaka, dotyczącej kontroli biletowych w pierwszych dniach funkcjonowania karty PEKA, dotycząca sposobu wynagradzania firmy Leasing Team za przeprowadzenie kontroli biletowych w pojazdach komunikacji miejskiej, pana radnego Andrzeja Bielerzyckiego dotycząca wieloletniego programu budowy dróg lokalnych, pana radnego Michała Grzesia dotycząca bardzo głośnej całonocnej imprezy w okolicach osiedla warszawskiego, dotyczącej lekceważenia przez ZKZL najemców lokali użytkowych na Nadolników i pana radnego Krzysztofa Grzybowskiego dotycząca mostu kolejowego nad Wartą łączącego Dębiec i Starołękę, dotycząca zawierania przez miasto Poznań umów na korzystanie z komunalnych terenów przyległych służących do użytku mieszkańców budynków wspólnoty mieszkaniowych lub budynków wspólnot mieszkaniowych, pana radnego Krzysztofa Grzybowskiego dotycząca postępowań administracyjnych prowadzonych z upoważnienia prezydenta miasta Poznania, dotyczące działki 1.8 Arkusza 29 w obrębie Kobyle Pole, pani radnej Lidii Dudziak dotycząca basenu pływackiego w zespole szkół na osiedlu Piastowskim. To były wszystkie interpelacje. Chęć przedstawienia swojej interpelacji zgłosił pan radny Grzybowski. Pani radna Lidia Dudziak również do interpelacji, tak? To proszę się zgłosić, mówiłem. Nie mam zgłoszenia. Pani radny Jemielity, o tym mówię. Proszę się zgłosić, żebym wiedział. To są trzy osoby, które będą przedstawiały interpelacje, a państwa proszę o zgłaszanie się do ewentualnych zapytań. Pan radny Krzysztof Grzybowski, bardzo proszę.
Dziękuję. Jako pierwszym chciałbym wygłosić moją interpelację w sprawie mostu kolejowego nad Wartą łączącego Dębiec i Starołękę wraz z kładką dla pieszych. Jest to uzupełnienie. Uprzejmie dziękuję za odpowiedź panu prezydentowi na moją interpelację zgłoszoną podczas sesji Rady Miasta w dniu 10 czerwca 2010 roku, która została zawarta w pismach z 30 czerwca oraz 11 lipca bieżącego roku. Z pana pisma z dnia 11 lipca bieżącego roku wynika, że Miejski Konserwator Zabytków wszczął oraz prowadzi nadal aktywne i intensywne działania dotyczące ochrony wyżej wymienionego mostu kolejowego. Ta część zagadnienia została dokładnie opisana i nie budzi moich wątpliwości. Odniosę się jednak do wyjaśnień zawartych w piśmie z dnia 30 czerwca bieżącego roku, gdzie poinformował pan o korespondencji skierowanej do dyrektora oddziału gospodarowania nieruchomościami w Poznaniu PKP SA oraz dyrektora naczelnego PKP PLK SA Centrum Realizacji Inwestycji Oddział Regionalny w Poznaniu. Wyrażam pogląd, że jeśli powodzenie projektu odtworzenie kładki zawiśnie od wkładu gminy, to sprawa jest tego warta ze względu na jej znaczenie w systemie komunikacji pieszej i rowerowej w tamtej części Poznania. Jeżeli PKP SA zamierza realizować przedmiotową inwestycję ze środków unijnych, to wyższą punktację, wniosek jej, aplikacja może uzyskać, gdy będzie ona zakładała wielofunkcyjny charakter przeprawy, czyli ciąg komunikacyjny także dla pieszych i rowerzystów. Wskazuje ponadto na smutne doświadczenie z kładką pieszo-rowerową na Garbarach, gdzie wstrzymanie się przez miasto Poznań w 2012 roku z decyzją o zaangażowaniu środków finansowych poskutkowało likwidacją tej przeprawy. Zapytuję więc w interpelacji, czy przedmiotem negocjacji miasta Poznania z PKP było także możliwa partycypacja finansowa gminy w tym przedsięwzięciu, czyli inwestycja w obcym środku trwałym, patrząc z punktu widzenia miasta. Jakie jest stanowisko prezydenta w tej kwestii? To jest koniec pierwszej interpelacji. Teraz interpelacja druga w sprawie zawierania przez miasto Poznań umów na korzystanie z komunalnych terenów przyległych służących do użytku mieszkańców budynków wspólnoty mieszkaniowej lub budynków wspólnot mieszkaniowych. Na mocy wydanego przez pana zarządzenia nr 522 łamane przez 2013 przez P z dnia 23 lipca 2013 roku zostałem powołany jako przedstawiciel Rady Miasta Poznania w skład komisji opiniującej wnioski wspólnot mieszkaniowych na realizację przedsięwzięć wspólnie z miastem związanych z zagospodarowaniem przyległych terenów komunalnych w ramach programu Przyjazne Podwórko. Pożyteczna idea tego konkursu, wspierana przez radnych miasta Poznania, a zwłaszcza przez członków Komisji Rewitalizacji, staje się coraz bardziej popularna. Jasnym znakiem tego jest wpłynięcie sporej liczby wniosków do tegorocznej edycji konkursu. Uczestnicząc w pracach wyżej wymienionej komisji w końcu czerwca bieżącego roku, zwróciłem uwagę, że wszyscy wnioskodawcy, czyli wspólnoty mieszkaniowe, zawarli z miastem Poznań umowy na korzystanie z komunalnego terenu przyległego, służącego do użytku mieszkańców budynków wspólnoty mieszkaniowej lub budynków wspólnot mieszkaniowych przed dniem 1 października 2013 roku. Dociekając tego stanu rzeczy, dowiedziałem się, że po przekształceniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z dniem 1 października 2013 roku wygasło pełnomocnictwo jego dyrektora do zawierania takich umów. Ponoć nie udzielił pan dotąd pełnomocnictwa osobom zarządu tej spółki, przez co nie mogą być zawierane nowe umowy ze wspólnotami mieszkaniowymi. Do przygotowania tych pełnomocnictw właściwy jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania. W związku z powyższym zapytuję w mojej interpelacji, czy brak przygotowania takich pełnomocnictw wynika z jakichś problemów prawnych lub organizacyjnych, jakich? Kiedy zamierza pan prezydent opisanego pełnomocnictwa udzielić oraz komu? Zwracam się także o przedstawienie informacji o liczbie zawartych do tej pory umów na korzystanie ze wskazaniem ich położenia, dawne dzielnice, oraz o liczbie nieruchomości komunalnych, które mogą stać się przedmiotem takich umów. To jest koniec drugiej interpelacji, to jest interpelacja trzecia, dotycząca postępowań administracyjnych prowadzonych z upoważnienia prezydenta miasta Poznania oraz Urząd Miasta Poznania oraz Miejskiej Jednostki Organizacyjnej w sprawie zagospodarowania działki nr 1/8 z arkusza 29 w obrębie Kobyle Pole. Jest to ponowna interpelacja w tej sprawie, uzupełnienie. Uprzejmie dziękuję za pana odpowiedź z dnia 20 maja bieżącego roku na moją interpelację w wyżej wymienionej sprawie zgłoszonej podczas sesji Rady Miasta Poznania w dniu 29 kwietnia bieżącego roku. Od czasu udzielenia tej odpowiedzi upłynęły już niespełna 2 miesiące, co skłania mnie do nawiązania do mojego uprzedniego zapytania i postawienia nowego. Po pierwsze, jak przebiegły dalej postępowania administracyjne prowadzone przez Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania? I drugie, czy Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania wyinterpretował z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Poznańskiego Centrum Logistycznego Franowo-Żegrze w Poznaniu uchwała nr 40/419/5/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 lipca 2008 roku, czy wyinterpretował dopuszczalność zlokalizowania tam blacharni i lakierni jako funkcji usługowej zaplecza serwisowego towarzyszącej wiodącej w 80% funkcji handlowej. Nawiązując do drugiego pytania, wskazuję na paragraf 2, punkt 9 wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zawarta tam definicja zabudowy usługowej brzmi następująco. Rozumie się przez to obiekty budowlane, w których prowadzona jest działalność nie polegająca na wytwarzaniu dóbr materialnych. Obiekty usługowe zgodnie z paragrafem 3, ustęp 1 tego planu mogą być realizowane jedynie na obszarach oznaczonych symbolami. I tu będą 3 takie obszary. 1. P łamane przez U. Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej. Po drugie U. Tereny zabudowy usługowej i po trzecie U łamane przez P, tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Ponadto wskazuje, że nie można uznać funkcji usługowej jako komplementarną dla funkcji handlowej, gdyż komplementarność zgodnie z definicją słownikową wyraża się przez wzajemne uzupełnianie się, dodawanie tego, czego brakuje. To jest to definicja z Uniwersalnego Słownika Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003 rok, tom 2, pod redakcją Stanisława Dubisza, strona 188. Niewątpliwie każda z tych funkcji może funkcjonować oddzielnie. Jedna nie jest niezbędna dla funkcjonowania drugiej. Na zakończenie wskażę na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Park Handlowy Franowo w Poznaniu. Jest to uchwała numer 54/721/5/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 12 maja 2009 roku. Plan ten na terenach usytuowanie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych dopuszcza lokalizację zabudowy o charakterze usługowym. To wynika z paragrafu 3 ustęp 1 punkt 2 litera a uchwały. Wyrażam stanowisko, że różnica między tym, co dopuszczają te oba miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jest oczywista. Stosunkowo niewielka odległość między granicami tych planów nie upoważnia w żadnym przypadku do przenoszenia, implementowania do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Poznańskiego Centrum Logistycznego Franowo-Żegrze w Poznaniu funkcji dopuszczalnych na terenach, na których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Park Handlowy Franowo w Poznaniu. Oznacza to, że zamierzana inwestycja polegająca na budowie na działce numer 1/8 z arkusza 29 w obrębie Kobyle Pole salonu samochodowego wraz z komplementarnymi usługami towarzyszącymi, pełnoobsługowym zapleczem serwisowym, w skład którego wejść mają lakiernia, blacharnia, myjnia, magazyny części, opon oraz zaplecze socjalne dla pracowników i zaplecze techniczne, będzie sprzeczna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów Poznańskiego Centrum Logistycznego Franowo-Żegrze w Poznaniu. Ostatnia interpelacja w sprawie niektórych niekorzystnych zmian w funkcjonowaniu transportu publicznego dla mieszkańców osiedli Krzyżowniki Smochowice, osiedla Kiekrz oraz osiedla Wola, zaistniałych od dnia 1 lipca 2014 roku. Po sprawdzeniu rozkładów jazdy oraz po przeprowadzeniu rozmów z mieszkańcami wyżej wymienionych osiedli zwracam się z interpelacją wskazującą na niektóre niekorzystne lub co najmniej dyskusyjne zmiany dostrzeżone po wprowadzeniu zmian z dniem 1 lipca bieżącego roku na trasie linii autobusowych Ogrody Krzyżowniki Kiekrz. Po pierwsze, kursujące do 30 czerwca 2014 roku autobusy linii nr 86 dawały od około 1984 roku mieszkańcom osiedla Krzyżowniki Smochowice bezpośrednie połączenie z przystankiem Psarskie przy ówczesnej granicy miasta, a od 1987 roku z osiedlem Kiekrz po jego przyłączeniu do Poznania. Mieszkańcy centralnej części osiedla Krzyżowniki Smochowice korzystali z tego połączenia, wsiadając na jednym z trzech przystanków usytuowanych przy ulicy Sianowskiej. Były to przystanki Łupowska, Braniewska oraz Kościerzyńska, Człopska. Po zmianach wprowadzonych od 1 lipca bieżącego roku dojazd transportem publicznym z centralnej części osiedla Krzyżowniki Smochowice do osiedla Kiekrz przeniesiony został na przystanki przy ulicy Generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Są to przystanki Smochowice i Leśnowolska. Po zlikwidowaniu linii nr 86 przejazd do osiedla Kiekrz odbywa się linią nr 833. To jest 29 kursów w dni robocze, 12 w sobotę oraz w niedzielę, a także linią nr 61, tak zwane wydłużone 3 kursy w dni robocze oraz 3 kursy do pętli Psarskie, przejazd kolejowy i 11 kursów łącznie w soboty oraz w niedzielę. Należy zauważyć i docenić, że na zmianie od 1 lipca bieżącego roku zyskali mieszkańcy południowej części osiedla Krzyżowniki Smochowice, które wyznaczają ulice Starogardzka, Pelpińska, Pniewska i Wejherowska. Skróceniu uległa dla nich odległość do najbliższego przystanku w stronę do Kiekrza, dotąd Braniewska, a teraz Leśnowolska. Straciła natomiast większa liczba pasażerów zamieszkałych we wspomnianej centralnej części osiedla. W skrajnym przypadku odległość dla mieszkańców z ulicy Polanowskiej do przystanków Smochowice-Leśnowolska wynosi teraz 1 km. Z punktu widzenia tych mieszkańców zmiany wprowadzono od 1 lipca bieżącego roku, czyli likwidacja bezpośredniego połączenia z osiedlem Kiekrz, oznacza po prostu regres cywilizacyjny. Zlikwidowano linię autobusową kursującą do Kiekrza od prawie 30 lat. Stwierdzam, że przebieg trasy wyżej wymienionej linii nr 833 przeniesiony na ulicę Generała Jana Henryka Dąbrowskiego jest rozbieżny od tego przedstawionego radnym na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia bieżącego roku przez zastępcę dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego podczas prezentacji projektu uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy miastem Poznań a gminą Rokietnica i gminą Szamotuły w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Zapytuję więc w interpelacji, co spowodowało zmianę przebiegu trasy linii nr 833 oraz czy dla zrekompensowania opisanej niedogodności możliwe jest wydłużenie wybranych kursów do Kiekrza w opisanym powyżej wymiarze dla linii nr 56 zamiast dla linii nr 61. Drugie zapytanie interpelacji. W obowiązującym od 1 lipca bieżącego roku rozkładzie jazdy linii nr 56, 61 oraz 833 w dni powszednie pomiędzy godzinami 22.45 i 23.15 powstała półgodzinna przerwa w kursach z Pętli Ogrody do osiedli Krzyżowniki Smuchowice, Wola i Kiekrzy. W rozkładach jazdy obowiązującym przez wiele lat aż do 30 czerwca bieżącego roku w okresie tym kursowały dwa autobusy linii nr 86 o 22.54 ostatni kurs oraz linii nr 239 o 23.07. Czym kierowano, układając się wyżej wymienione rozkłady jazdy w tak odmienny sposób i czy możliwe jest ich dostosowanie do oczekiwań pasażerów przywykłych przez wiele lat do jazdy we wskazanym przedziale czasu? To już jest koniec. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejny głos w tym punkcie pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Panie prezydencie, zespół szkół z oddziałami sportowymi numer 3, na który składa się sportowa szkoła podstawowa numer 14 oraz gimnazjum 31 na osiedlu Piastowskim, w 76 roku za zgodą ministra oświaty i wychowania została mianowana szkołą sportową o profilu pływackim. Od 78 roku szkoła podjęła współpracę z klubem sportowym Warta, a w 2010 roku patronem gimnazjum nr 31 został wiceprezydent świętej pamięci prezydent Maciej Frankiewicz. Absolwentami szkoły byli m.in. Artur Wojdat, medalista olimpijski z Seulu, Rafał Szukała, medalista olimpijski z Barcelony, Łukasz Boral, mistrz Europy juniorów. Uczniowie szkoły są zawodnikami klubu sportowego Warta. Co roku zdobywają medale na Mistrzostwach Polski w różnych kategoriach wiekowych. W 2013 roku w rywalizacji sportu dzieci i młodzieży zawodnicy sekcji pływackiej zajęli czwarte miejsce w Polsce na 132 punktujące kluby. Następny klub z Wielkopolski zajął 52 miejsce. Uczniowie są laureatami konkursu Wydziału Oświaty Nagroda Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie dla uczniów. Nabór na rok szkolny 2014-2015 pozwolił stworzyć trzy klasy pierwsze. Szkoła od samego początku korzysta z obiektu pływalni na osiedlu Piastowskim. Jest to jedyny obiekt, który pozwolił na realizację programu szkolenia sportowego i oświatowego całej szkole. Tygodniowo szkoła wynajmuje około 30 godzin basenu. 6 godzin dziennie wynajmuje cały basen. Basen przez wiele lat prowadzony był przez, od 95 roku, o ile pamiętam, był przez inny podmiot niż miasto Poznań, prywatną osobę, spółkę. Nie przeprowadzone tam były żadne poważne remonty, jedyne usterki. Jedyna rzecz, która została zrobiona przez te lata, to była wymiana niecki basenowej i płytki w szatniach. Na jakich zasadach prowadzony był ten basen? Do czego zobowiązany był najemca? Takie pytania nas już teraz zaczynają powoli nurtować. W 2014 roku dzierżawca zrezygnował z prowadzenia tego basenu i wrócił on pod władanie POSIR-u. Obecny basen jest w tragicznym stanie. Pamiętamy z prasy takie artykuły, w których mówiły, że o mało co spadłoby dziecku na głowę kawałek sufitu w czasie pływania. Został on zamknięty przez odpowiednie służby. Wymaga on naprawdę remontu, aby dalej mógł służyć pływakom. I chcielibyśmy bardzo, żeby był czynny od września. Rodzice, środowisko lokalne, ale też my radni jesteśmy zaniepokojeni tą sytuacją. Jednak mamy nadzieję, że ten basen będzie czynny od września, bowiem brak możliwości korzystania z tego obiektu uniemożliwi prowadzenie szkolenia sportowego na obecnym poziomie, a szkoła tak naprawdę straci charakter jako szkoła pływacka. Wobec tego proszę pana prezydenta o informację, jakie są plany miasta, POSIR-u, co do dalszego funkcjonowania basenu i jaka jest realna szansa, żeby od września ten basen mógł normalnie funkcjonować i dzieciaki mogły normalnie prowadzić swoje zajęcia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Ja zgłosiłem kilka interpelacji. Bardzo dziękuję. Na niektóre z nich otrzymałam odpowiedź, ale przynajmniej w dwóch przypadkach odpowiedź ta jest moim zdaniem niepełna, no albo chciałabym prosić o uzupełnienie tej informacji. Chciałam się odnieść do interpelacji w sprawie przejścia pomiędzy ulicą Szczawnicką i Czorsztyńską. Otrzymałam informację, a tutaj informowałam, że są problemy z bezpieczeństwem. Wnioskowałam o przedłużenie przejścia. Otrzymałam informację, że wnioskowane przedłużenie przejścia leży na działce niestanowiącej pasa drogowego, a powyższy teren jest administrowany przez prywatnego właściciela. Moje pytanie jest następujące, czy jeżeli fragment drogi, czy nawet już nie znajdujący się w pasie drogowym, który no jednak stanowi jakieś zagrożenie dla dzieci, które udają się tą drogą do szkoły, a teren jest w rękach prywatnych, czy to jest jakaś przeszkoda, żeby miasto zwróciło się do właściciela prywatnego albo z prośbą, żeby sam zabezpieczył ten teren, albo negocjowała, żeby ten teren móc tak zabezpieczyć, żeby mieszkańcy, a zwłaszcza dzieci, czuły się bezpiecznie. To pierwsze pytanie. Chciałam się również odnieść do mojego zapytania w sprawie podwyżek dla osób sprawujących pieczę zastępczą. Otrzymałam informację, że kwota 500 tysięcy zarezerwowano w budżecie miasta z przeznaczeniem na podwyżki dla zawodowych form pieczy zastępczej oraz pokrycie zobowiązań z tytułu tworzenia nowych rodzin zastępczych w aspekcie wydatków na świadczenia związane z przejęciem i comiesięcznym utrzymaniem dziecka oraz na wynagrodzenie dla osób sprawujących opiekę. Taka kwota została zarezerwowana w budżecie. I rozpis dokładny, jakie kwoty zostały przeznaczone na co, między innymi na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób prowadzących 25 zawodowych rodzin zastępczych, czy też na planowane utworzenie dwóch nowych rodzin, czyli rodziny zastępczej zawodowej oraz rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Mamy też jeszcze wskazaną kwotę 65 400 zł z przeznaczeniem na świadczenia związane z przyjęciem i comiesięcznym utrzymaniem dzieci przyjmowanych do dwóch nowych rodzin. I stwierdzenie, że pozostałe środki, a jest ich dużo, bo prawie 120 tysięcy złotych z tej 500 tysięcznej kwoty zostały zarezerwowane. Kwota ta, prawie tych 120 tysięcy złotych, stanowi zabezpieczenie środków na rzecz tworzenia kolejnych zawodowych rodzin zastępczych w trakcie roku. No, wydaje mi się, że tutaj właśnie w tych wcześniejszych kwotach jest kwoty te są przeznaczone na wynagrodzenia dla właśnie tworzących się. Chciałam się dopytać, czy z dniem, powiedzmy teraz w połowie lipca, czy te dwie nowe rodziny zastępcze zawodowe zostały utworzone i czy w ogóle mamy jakiekolwiek perspektywy utworzenia kolejnych rodzin zawodowych?
Jeśli mogłem zwrócić delikatnie uwagę, to wydaje mi się, że takie pytanie powinno paść w dalszej części przy zapytaniach, bo ten punkt jest na przedstawienie swoich interpelacji, więc trudno go poświęcić na polemikę z uzyskanymi odpowiedziami.
Dobrze, to bardzo chętnie jeszcze raz zapytam w tej części. Dziękuję serdecznie, to wszystko.
Dziękuję. Teraz zapytania, pan radny Antoni Szczuciński, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, mam krótkie pytanie związane z otoczeniem pomnika Ułanów w pobliżu Starego Rynku. Od ponad 3 miesięcy nieczynne jest oświetlenie, latarnie w pobliżu nie świecą. W związku z tym miejsce to stało się w mniemaniu niektórych, zwłaszcza pijących piwo, dobrym miejscem jako ciemnym i nieoświetlonym. A biorąc pod uwagę to, że mamy sporo turystów i że miejsce jest historycznie ciekawe, i że w pobliżu jest makieta dawnego Poznania, to jak się wydaje, trzeba by dosyć szybko sprawić, by ten stan rzeczy 3 miesiące bez oświetlenia zniknął, zwłaszcza, że mieszkańcy interweniowali w tej sprawie. W związku z tym zwracam się z pytaniem, dlaczego ta kwestia tak długo musi trwać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. 3 zapytania. Pierwsze, prosiłbym o szczegółową informację na temat sprawy opisanej 27 czerwca przez Głos Wielkopolski. Chodzi o wydanie warunków zabudowy inwestorowi posiadającemu grunt w okolicach Cytadeli, warunków zabudowy na apartamentowiec, czy też szeregowiec, no jak zwał, tak zwał, na działce, na której poprzedniemu właścicielowi dwukrotnie odmawiano wydania warunków zabudowy, powołując się na szereg argumentów związanych z ochroną przyrody, z planem zagospodarowania przestrzennego, z brakiem dostępu do drogi publicznej. No jak ten właściciel sprzedał swoją działkę, to kolejny właściciel, przypadkowo będący, tak się składa, też właścicielem dyskoteki Pacza przy ulicy Paderewskiego, dostał warunki zabudowy na postawienie tam szeregowca. Bardzo bym prosił o wyjaśnienie kompleksowo tej sprawy, to znaczy co się takiego zmieniło w sytuacji tego gruntu i w całym kontekście, że urząd nagle zmienił swoją optykę w tej sprawie. Kolejne zapytanie dotyczy kwestii, to jest jakby kontynuacja zapytania zadanego na poprzedniej sesji w sprawie wspólnoty mieszkaniowej Plac Wielkopolski 10/11 ABCDE. Dziękuję za udzielone odpowiedzi. Chciałbym jednak doprecyzować niektóre kwestie i prosić o odpowiedzi na bardziej sprecyzowane pytania. Odnośnie pierwszego pytania chciałem dopytać, jaka była wartość wpłaconej przez miasto Poznań zaliczki na fundusz remontowy, która umożliwiła remont zgodnie z uchwałą nr 1 wspólnoty z dnia 22 stycznia 2001. I jeżeli jest to możliwe, chciałem też prosić o to, żeby wartość tej zaliczki również znalazła potwierdzenie w jakiejś kserokopii wpłaty środków na konto wspólnoty ze strony miasta. Chciałbym też się dowiedzieć, jaka była całkowita wartość przeprowadzonego remontu i czy wedle wiedzy miasta była podjęta uchwała w tej sprawie przez wspólnotę, która zatwierdzała taką wartość remontu. W pytaniu numer 3 pytałem o umowy dotacji. W związku z tym chciałem jeszcze raz zapytać, czy wspólnota lub miasto było beneficjentem pomocy i udzielonych dotacji, a jeśli tak, jaka była wartość dotacji i sposób rozliczenia ze wspólnotą poniesionych kosztów i dotacji. Wreszcie pytanie numer 4, być może błędnie zinterpretowane, nie pamiętam dokładnie jakiego sformułowania użyłem, dlatego precyzuję, że chodziło mi o umowę pożyczki, a nie umowę kredytową, a więc precyzując pytanie, czy zawarte zostały umowy pożyczki dotyczące remontu, ponieważ w bilansie wspólnoty widnieje pozycja pożyczka, ale nie ma w dokumentach jakiegokolwiek potwierdzenia tej umowy pożyczki. W związku z tym prosiłbym o wyjaśnienie, czy taka umowa została zawarta, jeżeli tak, to z kim i na jakiej podstawie. To koniec drugiego zapytania i trzecie zapytanie dotyczy sytuacji Ochotniczej Straży Pożarnej na osiedlu Kwiatowym. Ja już w tej sprawie albo interpelację, albo zapytanie składałem w sprawie zakupu nowego wozu gaśniczego. Natomiast sytuacja się zmieniła o tyle, że jedyny pojazd ratowniczo-gaśniczy, którym dysponuje OSP, pojazd Iveco, w tej chwili nie pracuje, ponieważ doszło w nim do bardzo poważnej awarii silnika. Koszt naprawy tej awarii to jest minimum kilka tysięcy złotych. W tej chwili OSP Kwiatowe podejmuje interwencję samochodem pomocniczym Tarpan Honker. To jest samochód, no jak Państwo wiecie, jak sama nazwa wskazuje, pomocniczy, mały, nie mogący być używany do poważnych interwencji gaśniczych. W związku z tym ponawiam swoje pytanie, czy w sytuacji, w której stary pojazd ulega kolejnej awarii, czy miasto wreszcie nie zdecyduje się wzorem innych miast dofinansować zakup nowego pojazdu dla tej Ochotniczej Straży Pożarnej. Podkreślałem, że jest to jedna z najaktywniejszych ochotniczych straży pożarnych w Polsce, zresztą doceniona bodajże w zeszłym roku, wyróżniona jako właśnie jedna z najaktywniejszych. Proszę o odpowiedź na te zapytania pisemnie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Kolejne pytania, pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję. Jedna sprawa zgłoszona przez mieszkańców Jeżyc i Sołacza, mianowicie od jakiegoś czasu, od ponad miesiąca, szczególnie mieszkańcy ulic Grudzieniec i Świętego Wawrzyńca i tych okolic, powiedzmy, skarżą się na bardzo uciążliwy sygnał dźwiękowy, który się w tej okolicy pojawia takie piszczenie, które ma gdzieś źródło na obszarach przemysłowych, no ten teren, gdzie powiedzmy tam kiedyś była Goplana, Wiepofama. Jest tam też stacja transformatorowa energetyki, która, jeśli można powiedzieć, jest pierwszym podejrzanym, jeśli chodzi o ten problem. Natomiast nie jest on tak jednoznaczny. W każdym razie mieszkańcy piszą, że kilkakrotnie kontaktowali się w tej sprawie ze Strażą Miejską. Wskazują tutaj, że było to między innymi 17 czerwca oraz 22 czerwca. Straż Miejska Jeżyce z ulicy Janickiego, gdzie to zgłoszenie zostało przyjęte. Natomiast no, wszystkie dotychczasowe działania okazały się nieskuteczne. Energetyka podobno interweniowała, przez kilka dni był spokój, ale cały czas ten problem powraca. Stąd też prośba do pana prezydenta o sprawdzenie możliwości, w jaki sposób można mieszkańcom pomóc, na ile tutaj Straż Miejska ma pewne kompetencje, żeby no, ustalić źródło tego hałasu i skutecznie wymusić na odpowiedzialnym podmiocie, na właścicielu tej instalacji czy tego terenu, z którego to dochodzi, no, odpowiednie działania, które umożliwią spokój, zapewnienie spokoju mieszkańcom, ewentualnie być może przez Wydział Ochrony Środowiska, no bo jest to ewidentne przekroczenie pewnych norm wynikających z przepisów antyhałasowych. Czyli prośba o odpowiedź na piśmie i sprawdzenie możliwości zadziałania w tej sprawie przez Straż Miejską i Wydział Ochrony Środowiska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Dominika Król.
W związku z pytaniami mieszkańców chciałam prosić o informację, kiedy jest planowane zagospodarowanie terenu zielonego przewidzianego w miejscowym planie zagospodarowania terenu gospody targowej. W tej chwili wokół tego terenu powstają kolejne inwestycje deweloperskie. Powstała już Hewelia, teraz budowane są mieszkania dla absolwenta i właśnie zaczęła się inwestycja od strony ulicy Sowińskiego. Przy okazji prowadzenia tych prac znajdujące się tam ścieżki zieleń ulegają dewastacji. I chciałam się dowiedzieć, czy po ukończeniu inwestycji przewidziane jest doprowadzenie tego skweru przynajmniej do stanu, w jakim był przed rozpoczęciem prac budowlanych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Mnie ubiegł pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk, ponieważ chciałem również zadać pytanie o przebieg sprawy dotyczącej zabudowy na obrzeżach Cytadeli, więc nie rozwijając tego wątku, chciałbym poprosić również o pisemną kopię informacji na temat tego postępowania. Pan radny Krzysztof Grzybowski teraz.
Dziękuję uprzejmie. Mam takie dwa zapytania. Pierwsze. Chodzi o Młodzieżowy Dom Kultury numer 1 przy Drodze Dębińskiej. Jest to miejsce bardzo dogodnie położone i o długich tradycjach, popularne, zwłaszcza teraz w okresie wakacyjnym, gdy nie wszystkich stać na spędzenie czasu poza miastem, albo takie spędzenie czasu, które wiąże się z dużymi odpłatnościami. Przechodzą tam rodzice i wnukowie z dziećmi. Doszła do mnie informacja, iż znajdujący się w ogrodzie tego Młodzieżowego Domu Kultury teren fontanny. Ta fontanna jest jakoby nieczynna. Dyrekcja Młodzieżowego Domu, według informacji, którą uzyskałem od pewnej pani emerytki, która się udała tam ze swoim wnuczkiem, dyrekcja poinformowała, że niestety nie mają na to środków finansowych. Nie wiem, na ile jest to ścisłe, dlatego proszę o pisemne poinformowanie mnie, jak wygląda kwestia funkcjonowania tej fontanny, zwłaszcza teraz w okresie wakacyjnym. Drugie zapytanie dotyczy funkcjonowania tablicy z odjazdami pojazdów na pętli autobusowej i tramwajowej ogrody. Są tam dwie tablice, jedna dla funkcjonowania odjazdów tramwajów. Ta tablica jest nieczynna, także dzisiaj jadąc tutaj na sesję Rady Miasta widziałem, że te odjazdy się nie wyświetlają. Natomiast tablica dla kursu autobusów dzisiaj po raz pierwszy od dwóch tygodni zauważyłem, że była czynna. Dlaczego te tablice no, nie funkcjonowały, czy jedna nie funkcjonuje dalej? Jest to oczywiście bardzo duże udogodnienie dla pasażerów, gdy widzą, kiedy pojazdy mają swój odjazd, zwłaszcza w pośpiechu, przesiadając się na tym węźle komunikacyjnym, nie trzeba biec do tabliczki z rozkładem jazdy i odczytywać, po prostu jest to od razu widoczne na tej tablicy. Na razie dziękuję. To wszystko.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Panie prezydencie, ja mam jedno krótkie pytanie. Znaczy, cieszę się, że już Rady Osiedli opiniują projekty budżetu obywatelskiego. Cieszę się, że już w projektach jest konkretna lokalizacja zadań. Takie mam pytanie w związku z tym, że część zadań, które wygrały, no, spotykają się z protestami mieszkańców. Czy mógłby pan prezydent rozważyć głosowanie na dane projekty za i przeciw po prostu? Bo dzisiaj jest mowa, że 14 tysięcy głosów poparło na przykład żużel, a dzisiaj się okazuje, że mieszkańcy Sołacza żużla nie chcą. I w związku z tym myślę, że takie głosowanie za i przeciw pokazałoby, ile rzeczywiście projekt ma zwolenników, a ile przeciwników. Natomiast nie mówiłoby się w tym wypadku tylko o tym, że 14 tysięcy głosów było za, no bo ci mogło być 20 przeciw, ale nie mogli się wykazać. Także mam pytanie, czy mógłby pan prezydent rozważyć wprowadzenie w budżecie obywatelskim głosowania za projektem i przeciw projektowi. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Chciałbym poinformować, że na pierwszej części naszej sesji złożyłem, już nie będę ich odczytywał, 6 zapytań w formie pisemnej dotyczącej ulicy Wrocławskiej, firm ochroniarskich, dotyczących monitoringu miejskiego na trasie tramwajowej na Franowo, dotyczącej budowy Centrum Handlowego Łacina w kontekście urodzenia projektowanej Nowej Mieczańskiej, tej dojazdowej technicznej drogi, dotyczącej remontu ulicy Dziedzickiej, postępowań dotyczących warunków zabudowy, wydania warunków zabudowy na osiedlu Ora Białego oraz wydania pozwolenia na budowę dla marketu Lidl oraz samowoli budowlanej, jaką była budowa parkingu. Natomiast moje pytanie dzisiejsze jedno dotyczy informacji, czy są oszacowane koszty modernizacji chodnika wzdłuż ulicy Radarowskiej ze środków, które przeznaczyła ten cel Rada Osiedla w bieżącym roku. Była to kwota 8 tysięcy złotych. I też nawiązanie do korespondencji, jaka jest prowadzona pomiędzy Radą Osiedla a Zarządem Dróg Miejskich poprzez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych. Chciałbym zapytać, czy w roku przyszłym, 2015, przy założeniu, że Rada Osiedla planuje przeznaczyć kwotę 20 tysięcy złotych i też deklaruje taką możliwość w roku kolejnym, czyli w roku 2016, istnieje możliwość, aby dołożyć z planu finansowego ZDM-u ze środków szkół centralnych środki na modernizację chodników wokół osiedla Ora Białego na odcinku administrowanym przez ZDM. Po drugie, przy zespole szkół numer 1 do ulicy Inflanckiej, też w obrębie chodnika administrowanego przez ZDM oraz od osiedla Polan do ulicy Radarowskiej. Tutaj podaję oczywiście tylko same nazwy bez oznaczeń geodezyjnych, ponieważ one się znajdują już w korespondencji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Ewa Emility.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja nie będę już może powtarzać tych wypowiedzi moich wcześniejszych, które powinna była, jak pan przewodniczący stwierdził, wygłosić w tej części. Natomiast chciałabym jeszcze dopytać o moją interpelację z 10 kwietnia. Moja interpelacja z 10 kwietnia dotyczyła nieprawidłowości w Nowym ZOO. To była cała długa lista zarzutów podniesionych przez pracowników ogrodu zoologicznego. No, otrzymałam na tamtą interpelację odpowiedź. Natomiast w międzyczasie wypłynęły jeszcze inne sprawy i otrzymałam wiadomości jeszcze od innych byłych pracowników czy obecnych pracowników ogrodu zoologicznego. W związku z tym zgłosiłam nową interpelację w dniu 20 maja 2014 roku dotyczącej nieprawidłowości zarówno i w Nowym, jak i w Starym ZOO, gdzie właśnie w związku z interpelacją z 30 kwietnia i odpowiedzią pana prezydenta prosiłam o wyjaśnienie kolejnych kwestii związanych z nieprawidłowościami, a takie wydawały się być wskazane przez osoby, no, których anonimowość oczywiście ja sobie tutaj zagwarantowałam. No i teraz pytanie moje jest takie, że W odpowiedzi na to otrzymałam od pana prezydenta informację, że w związku z przekazaną z dnia 22 maja interpelacją w sprawie nieprawidłowości w nowym starym zoo, uprzejmie informuję, że od dnia 28 maja w ogrodzie zoologicznym zostanie przeprowadzona kontrola doraźna obejmująca zakres będący przedmiotem interpelacji pani radnej. Zakończenie kontroli przewiduje się na dzień 10 czerwca. Za powstałe opóźnienie uprzejmie panią przepraszam. No i
proszę włączyć jeszcze pani radnej mikrofon, ale proszę pamiętać, że na jedno zapytanie jest przewidziany czas, który jest ograniczony.
No i odpowiedzi do dzisiaj na tę interpelację nie ma. Tak? Także no, chciałabym się dowiedzieć, czy gdzieś zaginęła, czy nie pojawiła się po prostu w internetowym asystencie radnego, co się stało z tą interpelacją, z odpowiedzią, ponieważ no, już w którym to dniu. Już w 9 czerwca za powstałe opóźnienie pan prezydent uprzejmie mnie przeprasza. Nie szkodzi, ja bym, tylko bym prosiła o odpowiedź na tę interpelację. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Pan radny Krzysztof Grzybowski.
Dziękuję. Tytułem uzupełnienia, jeżeli chodzi o moje zapytanie dotyczące Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Dębińskiej, to poproszę o odpowiedź na piśmie. Natomiast jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej tablicy, to jest to bieżąca sprawa. Jeżeli pan prezydent będzie miał taką wiedzę, to proszę o odpowiedź od razu. I jeszcze trzecie zapytanie dotyczące osiedla Bolesława Śmiałego. W zdecydowanej większości jest to teren, który użytkuje Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ale jest tam również budynek wielomieszkaniowy, blok o takim nieregularnym kształcie, który zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa Wielkopolanka. I moje zapytanie jest następujące. W związku ze skargami mieszkańców budynków na osiedlu Bolesława Śmiałego nr 24, 25, 26, 27, związanych z deficytem miejsc parkingowych i związanych przede wszystkim z dojazdem do tych budynków, zapytuję, czy w jaki sposób przy wydawaniu pozwolenia na budowę, na użytkowanie została określona obsługa komunikacyjna dla bloku spółdzielni Wielkopolanka. Ponoć ten dojazd ma się odbywać ulicami Znanieckiego i Tymienieckiego, podczas gdy zdecydowana większość mieszkańców tego budynku dojeżdża od ulicy Umultowskiej przez teren spółdzielni, Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie prezydencie, jakiś czas temu przeszliśmy bardzo burzliwą dyskusję i tutaj na sesji, nie tylko na temat funkcjonowania starego zoo, czego efektem było rezygnacja dyrektora z funkcji. Wiemy, że był ogłoszony konkurs na tą funkcję. Chciałam zapytać pana prezydenta, czy już są jakieś rozstrzygnięcia i jakie są plany co do dalszego funkcjonowania starego zoo, czy już coś wiadomo, czy nie. W każdym razie jesteśmy zaciekawieni, co dalej będzie ze starym zoo, bo mamy dużo własnych inicjatyw i chcielibyśmy je przedłożyć nowemu dyrektorowi. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Kilkanaście minut temu pana rzecznik prasowy poinformował o kolejnej awarii PEKI. Tym razem się zdaje, serwery się przegrzały i nic nie działa. Ja mam takie pytanie, ponieważ tych awarii miało być coraz mniej, jest coraz więcej chyba. Czy pan prezydent swoim podwładnym wyznaczył jakiś termin, w którym mają oni tą PEKę naprawić? Bo mam wrażenie, że miało być coraz lepiej, a jest coraz gorzej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Chciałbym tylko uzupełnić, że odpowiedź na te zapytania, które dzisiaj wygłosiłem, proszę na piśmie, podobnie jak i też na te wcześniejsze, które złożyłem również w formie pisemnej. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Mam dwa zapytania. W pierwszym chciałam się dołączyć do pytań już wcześniej tutaj zgłoszonych dzisiaj przez panią radną Emility i przez panią Duciak dotyczących sytuacji okołokonkursowej w Nowym i w Starym ZOO. Chciałam zapytać konkretnie o kwestię Starego ZOO. Czy jest otwarta kwestia kierownictwa, objęcia kierownictwa w Starym ZOO przez kogoś drogą jakiegoś konkursu wewnętrznego bądź zewnętrznego, bądź inną drogą, ponieważ z dniem, ponieważ już po tej tutaj dyskusji publicznej na temat Starego ZOO na tej sesji i po reakcji słusznej pana prezydenta i wiceprezydenta na te fakty zgłoszone po komisji rewitalizacji, była mowa o tym, że będzie otwarty konkurs na taki czy inny, na kierownictwo w Starym ZOO. Tam były różne perturbacje w międzyczasie z tym kierownictwem.
Przepraszam
ale od
bardzo.
1 czerwca zostało powierzone to stanowisko kierownika osobie, która do tej pory była w kierownictwie nowego ZOO, czy w ogóle ZOO. I czy w związku z tym sprawa się zamknęła? Takie jest moje pytanie. Czy nadal będzie, no będzie jakoś to kierownictwo Starego ZOO wyłaniane spośród ewentualnych osób chętnych, które by tam chciały podziałać? Jest prowadzony konkurs na dyrektora ZOO w ogóle i rozumiem, że się nie skończył, ale też prosiłabym o odpowiedź na to pytanie. Natomiast drugie pytanie dotyczy wniosku, który już zgłaszałam. To jest drugie pytanie, więc gdybym mogła prosić o czas. Tak? Drugie pytanie. O, dziękuję. Ja już zgłaszałam tę kwestię kilka sesji temu. Chodzi o lokal Związku Literatów Polskich na Osiedlu Warszawskim. Po zmianie formuły ZKZL-u po przekształceniu ZKZL-u w spółkę został temu związkowi naliczony wyższy, znacząco wyższy czynsz niż do tej pory. Związek zajmuje mały lokal, prowadzi tam działalność oczywiście niedochodową, a członkami związku są osoby starsze żyjące z rent i emerytur. I ten nowy czynsz jest dla nich dużym obciążeniem finansowym. Kwestia była też zgłaszana na Komisji Kultury i wiem, że zostało to jakby ten problem przekazany do decyzji pana prezydenta. Czy można wyliczyć na jakąś przychylność pana prezydenta? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Po pierwsze chciałem poprosić też o informację na temat losów tego lokalu dla Związku Literatów, o którą prosiła pani Katarzyna Kretkowska. Natomiast ja mam dwa zapytania. Oba dotyczą sprawy mieszkanki Poznania, której nazwisko i pisma, które otrzymałem, przekażę oczywiście urzędnikom pana prezydenta, czy panu prezydentowi bezpośrednio. Jedna dotyczy spraw mandatów za, jak rozumiem, jazdę bez właściwej opłaty wystawiony przez Zarząd Transportu Miejskiego, a druga dotyczy skargi na pracowników MOPR-u. Oczywiście, ponieważ pani bywa w różnej dyspozycji emocjonalnej, jest tam bardzo, bardzo dużo sformułowań takich swobodnych. Natomiast jest też konkretne odwołanie do konkretnej decyzji z dnia 23 czerwca 2014 roku. Decyzja MOPR-u, MOPRES 4021, 5034, 2014, 921 z 23 czerwca 2014. Oczywiście to też dokładne dane i to pismo z interwencją panu prezydentowi czy urzędowi. To dwa pytania były. Panu prezydentowi czy jego urzędnikom przekażę. Bardzo bym prosił o odpowiedź. Po pierwsze, dla tej pani, po drugie dla mnie do wiadomości. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie ma dalszych zgłoszeń, zamykam więc punkt 29, interpelacje i zapytania.
Punkt 30, odpowiedzi na zapytania. Czy w tej chwili pan prezydent byłby skłonny odpowiedzieć? Tak, bardzo proszę, pan prezydent Ryszard Grabelny.
Proszę państwa, przynajmniej na niektóre będę również prosił ewentualnie pracowników o udzielenie odpowiedzi tam, gdzie to jest na tym etapie możliwe. Pozwolę sobie najpierw odpowiedzieć na jedną interpelację, bo w jakimś sensie ona jest także sprawą bieżącą. Dotyczy basenu na Ratajach. Chciałbym dzisiaj w kolejnej sesji zaproponować państwu zmianę budżetu i zmianę uchwały o finansowaniu POSIR-u, ponieważ od piątku wiemy, ile potrzebujemy środków na wyremontowanie tego basenu, żeby on był możliwy do uruchomienia 1 września, także na następnej sesji będę państwa prosił o wprowadzenie tego do porządku obrad i oczywiście w efekcie podjęcie takiej uchwały pozwolę sobie to szerzej uzasadnić już w tej kolejnej sesji, a rzeczywiście sytuacja jest nam znana. Mogę powiedzieć, że zarządzała tym osoba fizyczna, tym basenem. Basen miał bardzo długo nieuregulowany stan prawny, ponieważ znajdował się na gruncie, który był w użytkowaniu wieczystym spółdzielni. W tym roku doszło do uregulowania stanu prawnego tej nieruchomości. Dotychczasowy użytkownik tej nieruchomości, czy zarządca, cały czas deklarował chęć dalszego prowadzenia tego obiektu. Natomiast nie mogliśmy tego oczywiście na dłużej uregulować ze względu na nieuregulowany stan prawny. Natomiast w momencie, kiedy stan prawny się został uregulowany, wówczas też doszło do awarii i po tej awarii zarządca zrezygnował z prowadzenia tego obiektu. Jak się okazało, obiekt był bardzo w złym stanie. Wymaga dość znacznych nakładów finansowych, możliwych jednak do poniesienia jeszcze teraz w miesiącach letnich, więc stąd propozycja taka w trybie awaryjnym będzie państwu przedstawiona. Znaczy, proszę państwa, oczywiście w kwestii otoczenia pomnika ułanów muszę się zorientować, bardziej traktuję to trochę jako prośbę o przyspieszenie sytuacji. Czy ktoś z Zarządu Transportu mógłby odpowiedzieć na temat tablicy informacyjnej na ogrodach? Czy mamy w tej chwili jakąś wiadomość na ten temat?
Powinien być włączony mikrofon. Czy można spróbować, czy działa mikrofon, bo widzę, że powinien być włączony.
Proszę mówić do tego mikrofonu, może działa.
Ja chcę na tym, jeżeli... Jest awaria w systemie, nieprawidłowo zaciągają się dane do systemu, w związku z tym no, informatycy pracują w tej chwili i jeżeli to się uda, dzisiaj odpowiemy na to zapytanie panu radnemu, tak?
Jak zrozumiałem pana Czubowskiego, to dzisiaj rano to działało.
Ale zaciągają się nieprawidłowo te dane do systemu, w związku z tym no, informatycy pracują nad tym, nie? Okej.
Dziękuję. Pan prezydent.
No proszę państwa, to już przy okazji odpowiem od razu na pytanie pana Lipińskiego. Proszę państwa, doszło do pożaru serwerów i w tej chwili jesteśmy na etapie przenoszenia danych na serwery zapasowe i trudno mi powiedzieć w tej chwili, kiedy na nowo system zostanie uruchomiony. No i trochę powiem tak, tym razem, znaczy ja nie znam przyczyn tej awarii jeszcze. Prawdopodobnie był to jakiś błąd w zasilaniu, być może błędy techniczne, sprzętowe. ale w tej chwili jeszcze nie znamy ostatecznej, nie mamy ostatecznej informacji, jaka była przyczyna. To jest zupełnie coś innego niż poprzednie, tak powiem, to jest już że fizyczne uszkodzenie sprzętu, tak? Nie jak dotychczas podstawą w PC były problemy programowe. W tej chwili mamy, tak powiem, uszkodzenie fizyczne zupełnie inne, innego typu, więc jakby też działania w tym zakresie są inne podejmowane. Znaczy, proszę Państwa, jeśli pytanie było tak naprawdę, kiedy ustalono termin, no termin jest bardzo brutalnie ustalony, jak najszybciej, tak? Znaczy, oczekiwane są, jak powiem, naprawianie błędów na bieżąco i stała poprawa sytuacji. My ją w tej chwili monitorujemy codziennie, sprawdzając, jakie działania były podejmowane, jakie są ich skutki. Oczywiście dzisiejsza sprawa jest zupełnie awaryjna, miała miejsce wczoraj w późnych godzinach wieczornych. Już mogę powiedzieć chyba informacyjnie, że z 5 serwerów 3 zostały uszkodzone. I w tej chwili jest przenoszenie całego systemu na, jak powiedziałem, serwery zapasowe i próba uruchomienia jak najszybszego systemu. Też chcę powiedzieć, że oczywiście to nam wstrzymuje w tej chwili obsługę w punktach obsługi klientów, natomiast to nie wstrzymuje. System w pojazdach działa prawidłowo.
Dziękuję. Jeszcze pan radny Lipiński, pytania uzupełniające.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, ja chciałbym tylko, żeby była jasność. Czy pan prezydent wyznaczył swoim podwładnym jakiś termin, żeby to wszystko naprawić? Czy pan powiedział, pan oczekuje, że będzie to w ciągu tygodnia, na pewno w ciągu miesiąca, w ciągu dwóch, czy po prostu to się dzieje teraz bezterminowo i po prostu obiecują panu, że zrobią to jak najszybciej? No bo to tak, jak najszybciej to równie dobrze może być za pół roku, a tu za chwilę będziemy mieli 1 września, 1 października, kolejne jakby takie szczyty zwiększonego zainteresowania kartą i ja bym oczekiwał, żeby do tego 1 września to już było wszystko naprawione. Dlatego apelowałbym, żeby jednak pan prezydent wyznaczył jakiś konkretny termin Zarządowi Transportu Miejskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent.
Proszę państwa, ja bym oczekiwał, żeby nie do 1 września, tylko do połowy sierpnia najpóźniej, tak? Bo szczyt zacznie się przed 1 września. I oczywiście takie jest oczekiwanie w tej chwili, biorąc jeszcze pod uwagę konieczność jakiegoś przejrzenia, tak naprawdę chcielibyśmy, żeby do końca lipca ten problem był rozwiązany. Natomiast powiedziałem, tu są błędy bardzo różnej skali i podstawą jest to, żebyśmy byli w stanie w sierpniu obsługiwać klientów na bieżąco. Co prawdopodobnie jeszcze oznacza, że nie wszystkie elementy będą systemu w pełni zgrane, natomiast chodzi o to, żeby nie było zatorów w punktach obsługi klientów. Proszę państwa, czy ktoś z Wydziału Gospodarki Komunalnej mógłby w tej chwili odpowiedzieć na tematy związane z konkursem na dyrektora ogrodu zoologicznego i również na dyrektora starego ogrodu zoologicznego, czy kierownika?
Już. Panie przewodniczący, panie prezydencie, chciałabym powiedzieć, że w czwartek, to jest 17 lipca o 10 nastąpi otwarcie ofert na dyrektora ZOO. Mogę tylko powiedzieć, że na dzisiejszy dzień wpłynęło 7 ofert. Jeżeli chodzi o kontrolę w ogrodzie zoologicznym, ona, tak jak pani Ewa Jemlity tutaj powiedziała, została zakończona. W tej chwili protokół został skierowany do pana dyrektora do ustosunkowania się do ewentualnego wniesienia uwag. My ze swojej strony już przygotowaliśmy zalecenia, szczególnie jeżeli chodzi o zalecenia odnośnie starego zoo. Po ustosunkowaniu się pana dyrektora, pan prezydent otrzyma protokół z naszego wydziału z propozycją zaleceń, szczególnie odnośnie starego ZOO. Na dzisiejszy dzień tyle mogę powiedzieć. Także myślę, że w ciągu najbliższych dniach to się zrealizuje. Myślę, że przyszły tydzień będzie dobrym terminem. Jeżeli chodzi teraz o kierownika w starym ZOO, panie prezydencie, po dyskusjach uznaliśmy, że jeżeli będzie wybrany nowy dyrektor ZOO, to jemu zostawimy tą decyzję odnośnie kierownictwa w starym ZOO. Czy on będzie chciał mieć kierownika w starym ZOO, czy w jakiś sposób chce to organizacyjnie rozwiązać inaczej, to myślę, że wtedy wsłuchując się w oczekiwania tutaj państwa, zostawimy tę decyzję nowemu dyrektorowi za. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak, pytania uzupełniające, tak? Bardzo proszę. Przepraszam, minuta.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pani dyrektor, jakby spojrzeć historycznie na sytuację, jak się działa w starym zoo, jakie mieliśmy tam problemy i jakie mamy, powiedzmy, no, spojrzenie na tą całą sytuację. Czy nie uważa pani, że jest to ryzykowne, żebyśmy się znowu nie wprowadzili w taką sytuację, jaką mieliśmy dotychczas? I nie wiem, czy to jest akurat dobry pomysł, żeby zostawiać to nowemu dyrektorowi, który być może nawet nie wie, jaka była sytuacja, nie wiem, kto wygra ten konkurs, czy kto jest kandydatem. Natomiast no, zastanawiam się, czy to nie jest ryzykowne podejście do tego problemu, żeby potem nie było następnych problemów. Dziękuję.
Pani dyrektor.
A teraz ja sobie pozwoliłem udzielić głosu. Proszę państwa, no, pod tym względem takie samo pytanie można zadać, czy ryzykowne jest wyznaczenie stałego kierownika, zanim się pojawi jego szef. No tak samo może się okazać, że ci państwo ze sobą na przykład źle współpracują. No, tutaj zawsze istnieje jakieś ryzyko. Na pewno to nie będzie oczywiście tak, że nowy dyrektor będzie miał pełną wolną rękę. Natomiast chcielibyśmy to pewnie zrobić w interakcji z nim. Znaczy on to by zrobił raczej w interakcji z nami. Na pewno my mu przekażemy wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania starego zoo. Myślę, że państwo po jego wyborze też będziecie mieć taką okazję.
Dziękuję bardzo.
Jeśli można, to
nie prowadzi się, przypominam państwu radnych, że nad udzielonymi odpowiedziami nie prowadzi się dyskusji, natomiast można zadać pytania uzupełniające. Pani radna już je zadała. Teraz pani radna Katarzyna Kretkowska. Proszę włączyć.
Ja mam tylko takie jedno małe pytanie uzupełniające do tych odpowiedzi i do każdej innej odpowiedzi. Czy pan prezydent, panowie wiceprezydenci, pan przewodniczący rady, państwo dyrektorzy i także wszyscy my radni moglibyśmy mówić o potencjalnych nowych dyrektorach, nowych prezydentach, nowych wiceprezydentach i nowych radnych jako on lub ona? Bo tu się cały czas przewija, że on zadecyduje, to naprawdę słowo kształtuje świadomość. On lub ona. Dziękuję.
Dziękuję. To nie było pytanie. Było pytanie, czy moglibyśmy. Dobrze. Pan prezydent, bardzo proszę.
Pewnie mogliśmy, chociaż logicznie należałoby mówić on albo ona. Chciałbym jeszcze odpowiedzieć panu radnemu Grzesiowi. Proszę państwa, no powiem, pewnie zastanowimy się nad propozycją pana radnego Grzesia w sprawie głosowania w budżecie obywatelskim za i przeciw. Choć powiem bardziej z doświadczenia, w tym przypadku zawsze będzie chętniej będą ludzie chodzili głosować za niż przeciw, ale może być oczywiście taka. To prawda, tak? Zawsze będzie można powiedzieć, że mogliście zagłosować przeciw. Na pewno oczywiście nie w tym roku, bo w tym roku trudno będzie zmienić, natomiast w przyszłym roku być może trzeba będzie się zastanowić, czy nie skonstruować tak arkusza, że można było również wyrazić swój głos przeciwny jakiemuś przedsięwzięciu. Dla mnie ta propozycja brzmi dosyć logicznie. Proszę państwa, jeszcze zdanie na temat lokalu Związku Literatów. Tam przede wszystkim wzrost czynszu wynikał z doliczenia podatku od nieruchomości. I to podatku od nieruchomości, który formalnie, ponieważ obiekt jest wynajmowany, jest podatkiem od nieruchomości od działalności gospodarczej, a nie od działalności artystycznej czy pozostałej działalności, więc jest relatywnie wysoki. No w tej chwili szukamy jakiegoś rozwiązania funkcjonowania Związku Literatów z możliwie niższym czynszem, no bo oczywiście trudno sobie dzisiaj jakby wyobrazić, że ZKZL będzie pobierał niższą opłatę niż sam płaci za lokal, tak? Niż sam ma koszty lokalu, bo tak by to było, tak? Czyli dopłacałby z innych lokali do tego jednego lokalu, więc szukamy jakiegoś rozwiązania w tym zakresie. Ja jestem też w jakimś kontakcie zarówno choć sprawa niby nie jest może w sensie finansowym pierwszej wagi, ale jednak też zostałem nią bezpośrednio zainteresowany i jestem w jakimś kontakcie z prezesem ZKZL-u i naszymi służbami, które nadzorują ten problem, więc mam nadzieję, że on ulegnie rozwiązaniu. Dziękuję. Na pozostałe zapytania postaram się odpowiedzieć na piśmie.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 30. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 31. Wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie mam ekranu, nie potrafię nic powiedzieć. Nie widzę jest pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk. Bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja jednak chciałem dopytać w tym trybie, no nie miałem już możliwości, ponieważ nie byłem autorem tego zapytania, o nieco więcej informacji na temat tego wydarzenia niespodziewanego, jakim jest ten pożar, o którym pan prezydent powiedział. To znaczy chciałem zapytać o konsekwencje z tym związane. Czy mamy do czynienia z jakimś problemem utraty danych, czy też dane zostały zabezpieczone, które były na tych serwerach? W jaki sposób ten pożar wpłynie w tej chwili na obsługę w biurach obsługi klienta? Pan prezydent powiedział, że utrudni tą obsługę, ale jak to w tej chwili, że tak powiem, utrudni, to znaczy, że w ogóle dzisiaj biura obsługi klienta nie wydają PEKI, czy też wydają w ograniczonym zakresie? I mam też pytanie dotyczące tego, co pytałem już tydzień temu, to znaczy PEKA na okaziciela. Ja cały czas nie potrafię zrozumieć, dlaczego wzorem sieci telefonii komórkowej nie można wprowadzić w kilkudziesięciu albo kilkuset punktach do sprzedaży PEKI na okaziciela. Tłumaczono, że jest potrzebna jakaś ewidencja danych również w przypadku wyrobienia PEKI na okaziciela. No to jest absurdalne. No właśnie po to przecież jest PEKA na okaziciela, żeby nie trzeba było ewidencjonować danych osób, które taką PEKĘ wyrabiają. Tymczasem podobno coś się jednak ewidencjonuje. Dlaczego nie możemy wprowadzić po prostu na sprzedaż w kiosku PEKI plastikowej na okaziciela, którą można za 20, 50 czy 100 zł kupić? To jest bardzo proste rozwiązanie, od lat stosowane przez sieci telefonii komórkowej. Dlaczego w Poznaniu nie możemy tego wprowadzić, co na pewno rozładowałoby w jakiejś mierze problem, bo ZTM tłumaczy, że dzisiaj zainteresowanie PEKĄ na okaziciela jest niewielkie. No jest niewielkie, bo jak ja na przykład jestem zainteresowany, to przepraszam bardzo, ale nie będę stał w kolejce półtorej godziny, żeby sobie tą PEKĄ na okaziciela wyrobić, czy też kupić, bo nie wiem, jaki jest dokładnie w tej chwili tryb, bo jak się okazuje, coś jest coś w rodzaju raczej wyrabiania niż kupowania. Wolę jeździć na biletach papierowych, bo szkoda mi czasu, więc jeżeli więcej osób w ten sposób myśli, a sądzę, że tak właśnie jest, to siłą rzeczy zainteresowanie jest niewielkie. Dlaczego nie popularyzuje się tej formy za pośrednictwem zwiększenia liczby punktów dystrybucji? Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mam takie dwie sprawy w tym punkcie. Ja chciałam zapytać pana prezydenta, czy nie wiem, zaapelować, czy w każdym razie zwrócić uwagę może do rozważenia. Wracam do tego starego ZOI, do tej funkcji kierowania tym starym ZOI. Jak wszyscy wiemy, stare ZOO naprawdę jest jednym z piękniejszych miejsc w Polsce. Wszyscy nam zazdroszczą tego starego ZOO. Jest on położony w samym sercu miasta. Zależy nam na tym, żeby naprawdę zorganizować coś tam tak fajnego, pięknego, żebyśmy mogli się tym szczycić. I wydaje się, że naprawdę potrzeba w tym akurat zoo kogoś z pasją, kogoś, kto odda się całkowicie temu przedsięwzięciu, który będzie no, czuł, o co tam naprawdę chodzi. Mi się wydaje, że stanowisko kierownika, no to jest takie troszeczkę, kojarzy mi się z tą panią kierowniczką, która tam była, która hodowała zwierzątka i nimi handlowała i o której było tak głośno. Wydaje mi się, że to nie będzie dobre, jakby dobry odbiór zewnętrzny. Funkcja zastępcy dyrektora to już by było coś innego, który zajmowałby się tylko właśnie starym ZOO. Nie wiem, czy pan prezydent to zamierza rozważać, czy już podjął decyzję, ale to taka uwaga. A druga taka prośba. Dzisiaj dostaliśmy taką informację, nie czytałam jej, ale sama do niej nie dotarłam, ale odbyło się spotkanie ZTM-u ze środowiskiem niesłyszących ludzi i tam wprost było powiedziane, że celowo bilety papierowe będą droższe, celowo będą droższe. Ja nawet jeżeli taki był zamysł, żeby one celowo były droższe, to jest taka prośba, żeby jednak tego tak wprost ludziom nie mówić, bo to jest troszeczkę nie w porządku, żeby dobrowolnie zmuszać kogoś, żeby kupił pekę, bo jak nie, to bilety będą droższe. Jest to bardzo zły odbiór następny, niepotrzebny. Nie mówmy o takich rzeczach, bo mamy dosyć problemy z tą peką. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Marek Sternalski.
Szanowni Państwo, w związku z wydarzeniami dotyczącymi PEKI w dniu dzisiejszym przypomina mi się troszeczkę historia związana z reformą oświaty, kiedy nie można było sobie z tym problemem przez długi czas poradzić. I w tym momencie odpowiedzialność bezpośrednią za dokończenie tej oświatowej reformy wziął pan prezydent Grobelny. Wydaje mi się, że jest ten moment, to jest ten czas, kiedy pan prezydent powinien bezpośrednio wziąć odpowiedzialność za zarządzaniem wprowadzenia tego systemu w naszym mieście, dlatego że miał być coraz lepiej, a jest coraz gorzej. To jest taki moment, kiedy prezydent powinien powiedzieć: biorę odpowiedzialność za wdrożenie tego systemu i ja bezpośrednio będę nadzorował w tej sytuacji, jaka jest, wprowadzenie systemu PK w naszym mieście. I apelujemy w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej o to, żeby tak jak było w przypadku oświaty, tak i dzisiaj pan prezydent wziął pełną odpowiedzialność za wdrożenie tego systemu w życie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Po tym dzisiejszym wydarzeniu o niespodziewanym pożarze mam pytanie, czy zamiast trzech rzeczników ZTM-u nie przydałby się tam jeden zakładowy strażak? Może to byłoby też takie zabezpieczenie systemu na tak groźne kataklizmy. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent, bardzo proszę.
Czy sporo sarkazmu było w tym ostatnim pytaniu? Odpowiem na te pytania w ten sposób. Proszę Państwa, pożar miał chyba miejsce w granicach godziny 11, w każdym razie przed północą, w dniu wczorajszym. W momencie system jest typowo zabezpieczony, serwerownia jest typowo zabezpieczona. W momencie pojawienia się zagrożenia pożarowego system został wyłączony i jakby pożar został automatycznie ugaszony, przyjechała straż pożarna, dokonała stosownych czynności technicznych. W związku z tym odpowiem, strażak nie jest potrzebny do gaszenia tego typu systemów. I również odpowiem, że nie ma trzech rzeczników w ZTM-ie. W tej chwili, o ile dobrze pamiętam, jedyny, który jest rzecznikiem chorym, czy na zwolnieniu lekarskim. Proszę Państwa, natomiast jeśli chodzi o te poważniejsze problemy, baza danych została zachowana. Wszystkie transakcje, które miały miejsce przed awarią, są zachowane. W tej chwili system, pan prezydent właśnie przed momentem mnie o tym informował, pan prezydent Kruszyński, w tej chwili system został uruchomiony ponownie. Powinny być realizowane w tym momencie już są realizowane transakcje w punktach sprzedaży biletów. W każdej chwili powinny zostać realizowane transakcje w punktach obsługi klientów. Z wyjątkiem jednej. Przepraszam, bo sprawdzam jeszcze jakąś informację. Z wyjątkiem jednej, mianowicie nie będziemy w tej chwili przynajmniej przez najbliższe 2-3 godziny sprzedawali biletów trasowanych ze względu na komplikacje czynności, które mają miejsce. Jeżeli wszystko będzie działało dobrze, to za 2-3 godziny również wrócimy do sprzedaży biletów trasowanych. Tak to wygląda od strony technicznej. Dodatkowo jeszcze powiem, że ponieważ całe przedsięwzięcie nie zostało zakończone, w związku z tym serwerami jeszcze w tej chwili zarządca, dostawca całego systemu, a nie ZTM bezpośrednio. Ten system jeszcze nie został odebrany, w związku z tym tak naprawdę, w cudzysłowie powiem, był jeszcze na stanie bóla, a nie nas. Był to również system ubezpieczony, w związku z tym cała ta awaria jakby no, w sensie finansowym nie powinna mieć żadnych negatywnych skutków. To tyle od strony takiej technicznej. Jak Państwo widzicie, staram się być w tej chwili bezpośrednio na linii i mieć pełną informację, co się dzieje w tej sprawie. To chyba, proszę Państwa, wszystkie informacje, które mogę na ten temat Państwu w tym momencie udzielić.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Drobne wyjaśnienie. Z tego, co sądzę, kolega Przemek Aleksandrowicz się nie mylił. Być może jako stanowisko oznaczony jest jeden rzecznik prasowy, natomiast faktycznie obsługą prasową zajmują się w tej chwili w ZTM-ie dwie osoby. Z tego, co wiem, zresztą w korespondencji z dziennikarzami obydwie podpisują się jako rzecznicy prasowi, a jest prowadzony nabór na stanowisko trzeciej takiej osoby. W związku z tym mowa o trzech rzecznikach prasowych. W tym sensie nie wydaje mi się daleka od prawdy. Zresztą na poprzedniej sesji pytałem o to i pan dyrektor Bajoński wyjaśniał, dlaczego potrzebny jest trzeci rzecznik prasowy, nie prostując jednocześnie mojego pytania, więc zakładam, że coś jest na rzeczy. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dwie kwestie. Po pierwsze, chciałem prosić pana prezydenta, aby mógł tutaj się odnieść do tego apelu, który przed chwilą przedstawił przewodniczący naszego klubu, pan Marek Sternalski. I druga kwestia, nie wiem, czy prezydent ma, pan prezydent, dobre informacje, ponieważ system w dalszym ciągu nie działa. No, chociażby próbując wejść na stronę internetową PEKI, cały czas pojawia się informacja, że strona jest, że zrealizowanie mojego żądania jest niemożliwe. Serwer jest albo konserwowany, albo jest przeciążony, także w dalszym ciągu awaria trwa. A tak jak powiedziałem, prosiłbym o odpowiedź na to pytanie, które podjął pan Marek Sternalski.
Panie prezydencie.
Proszę państwa, jest jedna istotna różnica. Problemy związane z koncepcją reformy systemu oświaty były problemami czysto organizacyjnymi i miały miejsce w pełni w urzędzie. Problemy związane z zarządzaniem PEKO są, jak powiem, także problemami technicznymi i w instytucji, która znajduje się tak naprawdę poza urzędem, której jedynie prezydent jest przełożonym dyrektora, a nie przełożonym poszczególnych pracowników. Więc z takiego punktu widzenia zarządzania nie ma takiej również formalnej możliwości. Ja natomiast posiadam pełną wiedzę, cały czas staram się kontrolować, jak Państwo widzicie, w tej chwili też staram się kontrolować i mieć wiedzę o problemach, które mają miejsce. Jeszcze raz powtórzę, jeśli chodzi o punkty sprzedaży biletów, miałem informację, że transakcje już są dokonywane i fizycznie mają one miejsce. W punktach obsługi klienta powinny być uruchomione dosłownie, no w momencie, kiedy Państwo zadawaliście to pytanie, rozmawiałem przez telefon i miałem informację, że są uruchamiane i że w każdej chwili powinny być uruchomione pozostałe elementy systemu, z wyjątkiem jednego. To jeszcze raz mogę powtórzyć, w związku z tym proszę kontrolować informacje o uruchomieniu poszczególnych elementów systemu.
Dziękuję. Pan radny Marek Sternalski.
Panie prezydencie, sytuacja rzeczywiście jest troszeczkę inna, ale sytuacja jest też taka, że pan prezydent mówi, że jak otrzymał informację od prezydenta Kruszyńskiego, dzieje się tak, tak i tak. No patrząc na to, co się w rzeczywistości dzieje, to chyba do końca tak nie jest, bo strona nie działa, funkcjonalność dalej nie jest w tak dobrym stanie, w jakim być powinna. Nam chodzi między innymi o to, żeby na czas tego wdrażania to pan prezydent zajął się zarządzaniem, powtarzam, nie sprawami technicznymi, tylko zarządzaniem wdrażania tego projektu osobiście. A to ma też jeszcze znaczenie z innego powodu. Jest ileś spraw związanych z toczącymi się remontami, spraw związanych chociażby z sytuacją z gospodarką odpadami, gdzie w w związku też są problemy. Jeżeli pan prezydent Kruszyński ma się tymi wszystkimi zajmować sprawami, a tak naprawdę 90% czasu będzie poświęcał na kwestię związaną z ratowaniem PEKI, to za chwileczkę będzie efekt domina i nie będziemy mieli problemu tylko i wyłącznie z PEKą, ale pojawią się kolejne problemy związane ze śmieciami czy z opóźnieniami na miejskich inwestycjach. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Tym razem, panie przewodniczący, w innym temacie chciałem zapytać pana przewodniczącego, czy wiadomo coś na temat opinii prawnej, o której rozmawialiśmy w sprawie możliwości głosowania, czy taka opinia jest dostępna. Chodzi o głosowanie za pomocą komputera, który pan przewodniczący w naszej opinii niezgodnie ze statutem po raz pierwszy tydzień temu zaproponował. Występowaliśmy o to, żeby taka opinia powstała. Mam pytanie, czy taka opinia jest dostępna? Jeżeli nie, to czy będzie w najbliższych dniach dostępna?
Takie opinie zostały zamówione. Natomiast skoro pan przewodniczący wywołał ten temat, to chciałem poprosić, żeby na temat tej aplikacji nie upowszechniać nieprawdy, ponieważ wyczytałem w mediach rzeczy, które nie mają pokrycia w faktach. Po pierwsze, nieprawdą jest, że jest to sposób zastosowany po raz pierwszy, ponieważ jest to sposób zastosowany po raz czwarty przez Radę Miasta Poznania. Po drugie, nieprawdą jest, że on umożliwia głosowanie za pomocą tabletów, telefonów komórkowych i sieci Wi-Fi, ponieważ jednym z elementów tego systemu, co było podnoszone od samego początku, jest to, że system musi być podłączony do wewnętrznej internetowej sieci miejskiej tutaj w urzędzie. W związku z tym te dwie rzeczy myślę, że są bardzo istotne. W związku z tym chciałbym prosić, żeby nie upowszechniać nieprawdy w tej kwestii. Natomiast opinie, jeśli będą, gdy będą, to będą państwu przedstawione. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Chciałem pana przewodniczącego zapewnić, że nieprawdy nie upowszechniałem, ani nie upowszechnialiśmy. Przekaz prasowy nie zawsze bywa precyzyjny. Proszę też mieć to na uwadze. Nie zawsze oddaję to, co mówi sam zainteresowany. Natomiast mam pytanie, czy w tej kadencji po uchwaleniu nowego statutu Rady Miasta był stosowany ten sposób głosowania? No bo to jest tak naprawdę istotne.
Tak, przy wyborze ławników.
Rozumiem. To jest głosowanie osobowe, więc jest rządzone nieco innymi rygorami.
Aplikacja była dokładnie ta sama.
Typ głosowania jest inny, prawda?
Nie szkodzi, ale to są osobne głosowania na każdego z tych ławników, na tak albo na nie.
Jest to głosowanie osobowe, które ma inny charakter.
Różni tylko się tym, że jest tajne, a ta aplikacja pozwala zarówno na przeprowadzenie głosowania tajnego, jak i jawnego. A poza tym w momencie, kiedy było to głosowane w innych sytuacjach, czyli na przykład w poprzedniej kadencji, zapisy statutu w tych punktach, na które panowie się powołują, były identyczne.
Chciałem jeszcze panu przewodniczącemu uzupełnić, ponieważ ja również konsultowałem to z kilkoma prawnikami. Być może poza tymi przykładami, które podawaliśmy na poprzedniej sesji, przykład, który bardziej przemówi do wyobraźni pana przewodniczącego, którego użył jeden z prawników, odwołujący się do regulacji głosowania w zakresie wyborów powszechnych. Wskazał on na to, że jeżeli w ordynacji wyborczej wskazana jest karta do głosowania, jeszcze wcześniej, zanim nie umożliwiono głosowania na przykład za pośrednictwem pełnomocnika, czy też głosowania pocztą, to w sposób bardzo wyraźny karta do głosowania była rozumiana jako jedna, jedyna karta, ta, która jest wydawana w komisji wyborczej. I analogia rozumienia na przykład karty wyborczej jako karty w komputerze, na której można zaznaczyć krzyżykiem sposób głosowania, byłoby nieuprawnione. Jeżeli coś nazywa się kartą do głosowania, to fizycznie to jest tą kartą, którą wydaje się w komisji wyborczej, a nie żadną inną. Więc jeżeli coś jest aparaturą do głosowania używaną przez radnych standardowo i nie ma wskazanej innej, należy też to tak rozumieć. Dziękuję.
Dziękuję. Nie chcę podejmować polemiki na ten temat, bo każdy z nas pozostanie i tak przy swojej opinii. Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń. W związku z tym zamykam punkt 31. Wolne głosy i wnioski. Punkt 32. Zamykam sesję 71. Rady Miasta Poznania. Jest godzina 9:08. Zwołana jest na dzisiaj również sesja nadzwyczajna Rady Miasta Poznania, ale nim do niej przystąpimy, chciałbym zapytać pan radny Jakub Jędrzejewski, przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, chciał, żeby komisja się między tymi dwoma sesjami spotkała, tak? I pan podtrzymuje to. W takim razie proponuję, żeby razem. W takim razie zaproponuję, żebyśmy rozpoczęli sesję o godzinie 9:30, bo słyszałem, że taki czas wystarczy na przeprowadzenie tych dwóch spotkań, a komisję proszę o wspólne spotkanie w sali numer 9.